A to jest piosenka, którą kiedyś przywieźliśmy z gminy Sokoły. Jeśli wójt gminy Sokoły słucha Poranka Wnet, to go oczywiście serdecznie pozdrawiamy i pędzimy do Londynu. Aleks Sławiński przy telefonie. Dzień dobry, panie redaktorze.
Witam słuchaczy, witam ciebie, Krzysztofie. Mam nadzieję, że w Warszawie piękny dzionek. Tutaj szykuje się niezła burza i nie mam na myśli tutaj nawet sztormu Gareth, który zbliża się do nas od strony Irlandii. Lecz jak wiemy, dzisiaj i jutro mamy bardzo trudny dzień w Westminster, spowodowany jeszcze trudniejszym dniem wczoraj.
Wczoraj burzliwa debata w parlamencie brytyjskim. Co zostało ci z tej debaty w głowie?
Wow, całkiem niezły chaos na dobrą sprawę, albowiem każdy polityk miał coś do powiedzenia w sprawie, która w sumie z góry już była przegrana dla Theresy May. Przypomnijmy, wczoraj głosowano nad przyjęciem lub odrzuceniem umowy brexitowej z Unią Europejską. Theresa May przygotowała poprawki do oryginalnej umowy, przenegocjowała je parę dni temu w Brukseli i wczoraj przedstawiła je w parlamencie do głosowania. No niestety jej projekt nie przeszedł. 391 posłów głosowało za odrzuceniem tego projektu, 242 głosowało za, czyli niemalże 200 posłów, niemalże 150 posłów było różnicy, co sprawiło, że wczorajsze głosowania zostały odrzucone. Oczywiście swoje 5 minut miał w tej sytuacji jak zwykle szef opozycji Jeremy Corbyn, który po raz kolejny wezwał do kolejnych wyborów, odrzucenia nie tylko samej umowy brexitowej, ale i całego rządu, a jak również i przesunięcia terminu brexitu i zakończenia sporów w troszeczkę inny sposób niż planowane przez rząd i partię konserwatywną. Poprawki i nowy deal zostały odrzucone również między innymi głosami partii DUP, która zazwyczaj stoi po stronie rządu. Są to, jak wiemy, irlandzcy lojaliści, którzy zawsze bardzo mocno wspierali brytyjski rząd. A dzisiaj ciąg dalszy głosowań, ciąg dalszy niepewności. Tym razem z kolei parlamentarzyści będą głosowali za przyjęciem no deal Brexit, czyli wejścia w tak zwany twardy Brexit. Jeżeli okaże się, że dzisiaj to głosowanie również zostanie odrzucone, co jest możliwe, jutro odbędzie się kolejne głosowanie nad tym, czy nie przedłużyć okresu wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Więc ten tydzień jest bardzo ważny, jeżeli chodzi o podsumowanie ponad dwuletnich negocjacji z Unią Europejską w sprawie Brexitu. Jest to bardzo trudna sytuacja. Będziemy się temu przyglądać. Oprócz głosowań w parlamencie, dzisiaj również minister finansów Philip Hammond ma przedstawić swoje exposé finansowe na bieżący rok, które, jak już się dowiedzieliśmy, ma przewidywać dosyć duży wzrost gospodarczy po Brexicie. Czyli wygląda na to, że Brytyjczycy, szczególnie brytyjscy ekonomiści, przewidzieli już kilka różnych scenariuszy i dowiemy się z exposé ministra finansów, jaki ten scenariusz wypracowano. Po bardzo dużych zamieszaniach po głosowaniu wczorajszym, jeżeli chodzi o kurs funta, waluta się stabilizowała, co bardzo dobrze wróży w tym momencie dla Brytyjczyków. Dalekoazjatyckie giełdy już pracują i zanotowały dosyć znaczący spadek na samym początku dnia właśnie w związku z niepewnością związaną z Brexitem. Biznesy brytyjskie, jak również europejskie, już również zareagowały na wczorajsze głosowania. Nastroje są bardzo zróżnicowane. Z jednej strony szefostwo firm motoryzacyjnych mówi, że to będzie bardzo trudny rok, jeżeli dojdzie do no deal Brexit dla przemysłu motoryzacyjnego w Wielkiej Brytanii. Jednakże firmy kurierskie, firmy przesyłkowe są dosyć pozytywnego zdania o tym, co się dzieje. W tym momencie oglądam wiadomości BBC, gdzie pokazuje się lokalnych małych przedsiębiorców wypowiadających się na temat tego, jakie są ich przewidywania po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Więc wygląda na to, że dzisiaj lub jutro dowiemy się, jak będą ostatecznie wyglądały kształty Brexitu. Czy to będzie 29 marca, jak zapowiedziano wcześniej, czy też zostanie on przesunięty, czy to będzie no deal Brexit, czy to będzie jeszcze jakiekolwiek inne rozwiązanie. Na razie nie możemy o niczym powiedzieć na 100%, jednakże już ludzie zaczynają się przygotowywać na najgorsze, czyli na albo brak wyjścia z Unii Europejskiej, albo no deal Brexit.
Czyli uważasz, że to są dwa złe rozwiązania i dwa złe scenariusze dla Wielkiej Brytanii?
Ciężko powiedzieć, ponieważ ja nie siedzę w głowie 60 milionów Brytyjczyków, ale wydaje mi się, że no deal Brexit, który proponują w tym momencie deputowani niższej izby Parlamentu Brytyjskiego, może być dla nich dobrym rozwiązaniem, ponieważ po to właśnie Brytyjczycy głosowali za Brexitem, żeby skończyć wreszcie dyktat Unii Europejskiej. A wygląda na to, że właśnie ten deal, który wypracowała Theresa May z ludźmi z Brukseli, byłby właśnie pewnej formy zniewolenia, za którą właśnie Brytyjczycy się nie chcieli opowiedzieć. Oni chcieli po prostu wyjść z Unii Europejskiej i to zrobić jak najbardziej bezboleśnie. Okazuje się, że politycy fundują im troszeczkę inne rozwiązanie, jednakże wydaje mi się, że no deal Brexit będzie oznaczać po prostu szybkie odcięcie od Brukseli bez dalszej ingerencji w ich wewnętrzne sprawy. Ja wiem, że każdy inaczej na to spogląda. Jestem przekonany, że gdy pojutrze słuchacze Radia Wnet włączą swoje odbiorniki rano i będziemy rozmawiać o tym ponownie w piątkowym wydaniu Poranka Wnet z Wysp w Irlandii, Tomasz Wbronowski ze swoimi przyjaciółmi będzie być może miał inne spojrzenie niż moje, gdyż oni tam w Europie pozostają i Irlandia będzie bardzo uzależniona nadal od tego, co się będzie działo w Wielkiej Brytanii, więc oni mogą mieć troszeczkę inne podejście niż moje.
A jaki jest ton przekazu BBC? Czy wyczuwa się, po której stronie jest ta publiczna stacja brytyjska?
W tym momencie jest to dla mnie zaskakujące, ponieważ oni starają się pokazać jedną i drugą stronę. W tej chwili akurat pokazywali kilka miejsc na prowincji, gdzie głosowano za Brexitem i gdzie do tej pory ludzie są przekonani, że to rozwiązanie będzie najlepsze, jeżeli po prostu odetną pępowinę i powiedzą Brukseli: dziękujemy, do widzenia. Z drugiej strony jednak pokazują to, co się dzieje na zewnątrz parlamentu, gdzie powiewają europejskie flagi, gdzie osób, które głosowały przeciwko Brexitowi, jest z kolei więcej. Więc wydaje mi się, że sytuacja jest tutaj pokazywana od każdej możliwej strony. Nie jest to codzienne dla BBC, gdyż wiadomo, że oni stracili swój etos telewizji, radia niezależnego, bardzo, bardzo obiektywnego. Niestety rozgłośnie publiczne, jak wiemy, bardzo często podlegają pewnym presjom politycznym. Jednakże dzisiaj faktycznie stanęli na wysokości zadania i pokazują sprawę od każdej możliwej strony, żeby każdy mógł sobie swoje własne zdanie wyrobić.
Czy po wczorajszym przegranym głosowaniu Theresa May zajęła jakieś stanowisko, wygłosiła jakieś oświadczenie?
Tak, obie strony, czyli zarówno rządowa, jak i opozycyjna, jeszcze przez wiele, wiele godzin przepychały się na mównicy. Theresa May bardzo broniła do ostatniej chwili swojego zdania i wiadomo było, że nie podda się zbyt łatwo. Nie było jej łatwo mówić, było widać, że jest prawdopodobnie przeziębiona, jest chora. Mówiła bardzo chrapliwym głosem. Mam nadzieję, że dzisiaj również stanie na wysokości zadania, pojawi się w parlamencie i poprowadzi kolejną turę głosowań. Tutaj oczywiście, jak już wspomniałem, Jeremy Corbyn, czyli szef Partii Pracy i szef opozycji parlamentarnej, miał również swoje 5 minut. Oczywiście tych przepychanek było całkiem sporo. Na szczęście speaker Izby Gmin potrafił to wszystko jakoś ułagodzić i zapanować nad tym, gdyż nie wiadomo, do czego by doszło, gdyż wiemy, jak często parlamentarzyści brytyjscy potrafią być poniesieni przez nerwy. Jednakże wydaje mi się, że tych debat dzisiaj będzie jeszcze więcej.
O której godzinie ten najważniejszy mecz na Wyspach Brytyjskich się rozpocznie?
To będzie późnym popołudniem, więc wydaje mi się, że możemy liczyć na godzinę 6-7 po południu. Jednakże debaty będą trwały już od wczesnego popołudnia. Na razie jedynie widzimy, co się dzieje przed parlamentem. To, co się dzieje wewnątrz, ujrzymy dopiero wtedy, kiedy parlamentarzyści pójdą do pracy.
Są jakieś przewidywania, czy może dojść do tego twardego Brexitu?
Jest to wysoce prawdopodobne, ponieważ nie po to parlamentarzyści odrzucali deal europejski, żeby teraz wziąć i odrzucić swój własny projekt twardego Brexitu. Jednakże jest to możliwe, jak wiemy, gdyż właśnie przewidziano jeszcze jutrzejsze głosowania w sprawie przedłużenia okresu wyjścia. Gdyby doszło do tego, że nie przegłosowano ani za, ani przeciw. Dzisiejsza prasa brytyjska bardzo negatywnie wyraża się na temat właśnie tego impasu. Daily Mail na swojej pierwszej stronie pokazał artykuł zatytułowany The House of Fools, co miało oznaczyć Izba Głupców, a nie Izba Gmin. Tak samo inne gazety twierdzą, że biznesmeni są zmęczeni cyrkiem, który jest prowadzony. Więc wygląda na to, że są wielkie szanse na to, że zostanie odrzucony zarówno jeden, jak i drugi projekt.
Bardzo serdecznie dziękuję za korespondencję z Londynu. Szczególnie ta informacja o tym zbliżającym się sztormie była czymś takim, co właśnie, nie wiem, czymś takim, była informacją. Takie próba zapytania o pogody w Londynie. Jaka jest pogoda?
W tej chwili trochę się bardziej chmurzy. Rano, kiedy słonko się dopiero budziło, mieliśmy do połowy czyste niebo. Teraz mamy pełne zachmurzenie. Wygląda na to, że tych burzliwych dni będziemy mieli jeszcze więcej, bowiem już od kilku dni mamy taką bardzo zmienną pogodę. Raz jest słońce, raz ogromne ulewy. W związku z tymi pogodami sytuacja również i w górach w Szkocji stała się bardzo niepewna. Wczoraj doniesiono o śmierci trzech alpinistów, którzy wspinali się na Ben Nevis i zostali znieceni przez lawinę. Z czterech osób tylko jedna przeżyła, więc wygląda na to, że tego przesilenia wiosennego nie tylko w polityce, ale i w pogodzie będziemy mieli jeszcze trochę przez kilka dni.
Aleks Sławiński z Londynu. Bardzo serdecznie dziękuję za korespondencję. W Warszawie też...
Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
W Warszawie też poranek bardzo chłodny, jakiś taki dziwny wiatr zimny wieje. W Krakowie jaka jest pogoda? Pewno nie lepsza niż w Warszawie. Ponieważ byliśmy na Wyspach Brytyjskich, to posłuchajmy teraz w poranku. Elton John zaśpiewa. Albo i nie zaśpiewa. Bo czasami tak się zdarza, że nawet najlepszym gdzieś głos grzęźnie w gardle, ale to jeszcze raz poprosimy o piosenkę. A gościem Poranka Wnet jest pani poseł Małgorzata Janowska, Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwość, członek Komisji Śledczej do spraw wyłudzenia VAT. Dzień dobry, pani poseł.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Wczoraj generał Bondarek zeznawał przed Komisją Śledczą. I jakie konkluzje, czego się pani dowiedziała od byłego szefa służb specjalnych?
No był to wyjątkowy świadek, dlatego że przesłuchując go i słuchając jego wypowiedzi, to widać, że wyjątkowo był przygotowany, żeby nie odpowiadać na pytania. i nie mówić nic konkretnego. No ale na pewno dowiedzieliśmy się, że pieniędzy nie było i były pieniądze ucinane przez premiera, jeżeli chodzi o służby, czyli na działanie służb, ale jak wiemy, żeby faktycznie między innymi jednym z elementów uszczelnienia podatku VAT to są dobrze działające służby, które zajmują się przestępcami, którzy właśnie taki VAT wyłudzają, więc w tej sytuacji widać ewidentnie, że tego braki były dość istotne, dlatego że nie było w ogóle zmniejszenia tego VAT-u. No, widać, że ewidentnie ta luka się powiększała, a nie zmniejszała.
Czyli co, generał Bondaryk narzekał na to, że nie miał wystarczającego budżetu na to, żeby ścigać przestępstwa VAT-owskie. Pewno mówił o tym, że zgłaszał to do premiera, do innych ministrów, że tak właśnie jest, czy też nie pamiętał?
Czyli no wspominał, że takie rozmowy były, ale żeby coś więcej chciał powiedzieć, to faktycznie były te problemy, jego luki w pamięci. No ewidentnie widać, że z tego tytułu był problem, bo chociażby nawet moje pytanie, które padło chociażby o rekomendację pana ministra Parfianowicza, z którym pan generał Bondaryk się znał wiele, wiele lat wcześniej. Przewodniczącemu Horale nie chciał odpowiedzieć na to pytanie, praktycznie powiedział wymijająco, gdy go zapytałam wprost, żeby odpowiedział, czy faktycznie była taka rekomendacja, żeby odpowiedział konkretnie tak albo nie. Odmówił odpowiedzi na to pytanie, więc widać było, że w jego wypowiedziach w ogóle jak się słuchało, to było ewidentnie mówienie nic, krótko i żeby po prostu nie odpowiedzieć kompletnie na pytanie zadającego.
Wiemy, że Komisja VAT-owska do września ma przygotować raport na temat tego, co się działo z VAT-em w Polsce, ale może drugi taki raport można przygotować, czego nie pamiętają świadkowie, czego nie pamiętają politycy, bo pewno lista tej niepamięci jest bardzo długa, szeroka i ciekawa.
No powiem tak, że no, niektóre pytania, jak się faktycznie zadaje, świadkowie oczywiście konkretów nie pamiętają, a czasami pamiętają takie szczegóły, że aż człowiek się zastanawia, jak to możliwe. I można wnioskować, że dla nich było wyłudzenie VAT-u tak mało istotnym elementem, że nie chcą o tym pamiętać i wypierają to z pamięci, albo ewidentnie widać, że jest problem. Że jest problem, żeby się zająć tym tematem. Przeraża fakt, że luka VAT-owska się powiększała, przestępcy zaczęli działać w białych rękawiczkach bardzo intensywnie, a rząd... politycy w ogóle nic z tym nie robili, więc to jest przerażające, że wolano zwiększyć podatek VAT, wolano zabrać pieniądze z OFE, zamiast przeciwdziałać przestępczości, żeby te pieniądze faktycznie wpływały do budżetu. Poza oczywiście faktem, że brak było mechanizmów, które powinny funkcjonować, żeby ten VAT faktycznie zostawał w budżecie państwa, poza i oczywiście służby, które działały po prostu nie tak, jak powinny, bo oczywiście skarżenie się, że pieniędzy było brak i tych operacji było mniej, ale są braki formalne. No na przykład, jeżeli wchodzi taka grupa do osoby, która wyłudzała VAT, nie ma zabezpieczeń majątku, no to ci przestępcy się śmiali po prostu w twarz. Oni wiedzieli, że robiąc przestępstwo wielomilionowe, nie będą zbytnio ukarani z tego tytułu, więc coś o czym świadczy, że byli po prostu bardzo zuchwali i nikt nad tym w ogóle nie panował.
Ale teraz z komunikatów CBA można się dowiedzieć, że wielu z nich będzie odpoczywać po kilka lat w aresztach i więzieniach na terenie całej Rzeczpospolitej.
I to cieszy, że faktycznie w końcu nastała sprawiedliwość i że ci faktycznie osoby, które naprawdę na szkodę państwa bardzo działały i praktycznie na wszystkich obywateli, bo te pieniądze, tak jak teraz, są różnego rodzaju programy, które mogą wpływać do kieszeni obywateli, to takiej możliwości po prostu wtedy nie było. Więc to na pewno cieszy i na pewno następnych chętnych do takiego procederu lista się po prostu zmniejsza, bo wiedzą, że konsekwencje z tego są daleko idące.
Wygląda też na to, że Komisja VAT-owska nie wskaże, a może może się mylę, nie wskaże odpowiedzialnych za cały proceder, bo ta odpowiedzialność jest rozmyta po rozmaitych instytucjach i trudno wskazać tego, który był głową całego przedsięwzięcia i całej dziury VAT-owskiej.
Znaczy widać dużo luk, ale zawsze, jak to się mówi, zawsze przełożony odpowiada za całość działania ministerstw, więc nie można powiedzieć tak, że główny szef, czyli może być to premier, może być to minister finansów, który odpowiada odpowiada za zarządzanie różnymi instytucjami, no to musi mieć świadomość, że ponosi również, poza chwałą, ponosi konsekwencje czynu swoich pracowników.
Ale czy to będzie odpowiedzialność karna, czy będzie jakiś proces związany z dziurą i luką VAT-owską, czy też po prostu wskazanie, że premier jest odpowiedzialny, bo premier jest odpowiedzialny za wszystko, co się dzieje z rządem i wszystkie decyzje rządowe.
Na razie nie podjęliśmy decyzji w tej sprawie. No, czekamy też na przesłuchanie byłych premierów, więc zobaczymy, co oni mają do powiedzenia w kwestii swojej pracy w tym zakresie.
Premier Tusk kiedy stanie przed Komisją VAT-owską?
Raczej plany są i w harmonogramie jest termin między 29 a 31 maja. W tej chwili są jakby negocjacje tutaj z premierem, jeżeli chodzi o dogodny termin, bo każdy świadek, który oczywiście mamy tu wyznaczony termin, rozmawiamy, kiedy będzie taka możliwość.
Niebezpieczny termin, bo tuż po wyborach do Parlamentu Europejskiego, więc nie wiadomo, jakie będą nastroje towarzyszyć przesłuchaniu premiera Donalda Tuska i czy będzie sprzyjały, będą te nastroje zadawania mu trudnych pytań.
Raczej na pewno będzie trzeba zadawać te pytania, zobaczymy faktycznie, jakim będzie nastroju, ale to też jest dzień przed Dniem Dziecka, więc to też jest piękne święto. Myślę, że tutaj pan premier ma w tej chwili nową wnuczkę, więc myślę, że może będzie bardziej radosny z tego również tytułu.
Przesłuchania zakończą się jeszcze przed wakacjami parlamentarnymi?
Na pewno planowane jest do końca oczywiście czerwca, ale może się termin przesunąć, bo tych świadków jest oczywiście dużo i jest to duża komisja, bo obejmuje zakres wielu lat, ale też dużo całego tak naprawdę budżetu Skarbu Państwa, więc są też ewentualnie takie suche, że w lipcu również możemy mieć jeszcze przesłuchania, więc ten proces się po prostu wydłuża.
Miliony stron dokumentów, części dokumentów posłowie pewno nie przeczytają, bo trudno przeczytać milion stron, będą czytać maszyny, odpowiednie klucze, komputery. Ten raport kto napisze, kto postawi kropkę po ostatnim zdaniu?
Raczej na pewno trzeba mieć też świadomość różnicy między na przykład Komisją Amber Gold a Komisją VAT-owską. Tam było dużo dokumentów i informacji, że faktycznie coś się działo. W Komisji VAT jest troszeczkę jakby inna sytuacja. Oczywiście jest dużo dokumentów, tylko są braki chęci i działania w tym zakresie, więc tych dokumentów jest na pewno mniej pod tym kątem, żeby faktycznie udowodnić w formie pisemnej, że ktokolwiek się chciał tym zajmować. Tutaj jest odwrotna sytuacja. Nikt tym nie chciał się zajmować. Każdy stara się wybielić, każdy zrzuca winę na kogoś innego, na inną osobę odpowiedzialną. I tutaj jest problem. Dlatego, że trzeba znaleźć osobę, która faktycznie powodowała taki chaos i brak chęci zajmowania się w ogóle tematem.
A jeżeli pani popatrzy na historię Komisji VAT-owskiej, to czego pani się dowiedziała, co panią najbardziej zaskoczyło?
Znaczy najbardziej zaskoczyło mnie zeznania pana ministra Rostowskiego, który oczywiście cały czas twierdzi nieustannie, że luki praktycznie nie było, że to normalnie funkcjonowało, ale przeraża mnie to, że jego sposób zarządzania swoim ministerstwem, on dawał tak wolną rękę wszystkim ministrom i w ogóle nie wiedział, co się dzieje w ministerstwie, jakie są problemy, że tych rozmów na temat dziury VAT-owskiej, problemy z budżetem, bo to przecież ma wszystko związek. On w ogóle to bagatelizował. Nie szukał powodu, tylko szukał pieniędzy, czyli w portfelach często Polaków.
A najbardziej zaskakujące i najwięcej wnoszące do tego raportu końcowego były zeznania pani profesor Hojny-Duch?
Tak, jak najbardziej. No, jest to jedyna osoba, która faktycznie chciała coś więcej powiedzieć na chwilę obecną. Mam nadzieję, że takie osoby się oczywiście też znajdą i powiedzą, więc to trzeba między wierszami słuchać, jeżeli chodzi o świadków. Ale faktem jest to osoba, która po prostu nie bała się odważnie powiedzieć, jak wyglądała praca w ministerstwie.
Czy żałuje pani tego, że została pani członkiem komisji śledczej do spraw VAT-u?
Znaczy, cieszę się, że mogę rozwiązywać ten problem i przesłuchiwać świadków i mieć wiedzę oczywiście w tym zakresie. No, na pewno czasowo poseł, który jest w komisji, tak jak pewnie państwo też obserwują, co tydzień mają takie zjazdy, gdzie przesłuchują nowych świadków. Jest to dużo materiałów, dużo pracy. Dużo pracy nie w terenie, tylko właśnie w Warszawie, więc na pewno to utrudnia troszeczkę funkcjonowanie u siebie, ale na pewno cieszę, że mogę być tą jednym z elementów układanki, które powoduje, że faktycznie jesteśmy w stanie znaleźć powód takiej, a nie innej sytuacji.
Czy lubi pani Pawła Kukiza?
Mam z nim takie luźne kontakty, więc raczej nie rozmawiamy ze sobą.
Nie myślę o polityku, tylko o człowieku. Albo o...
Znaczy jego przekonania, które on miał, jak rozpoczynał wszelkiego rodzaju ruchy, w które się zaangażowałam, bardzo mnie przekonywały i byłam bardzo zaangażowana. Ale czasami zmienność jego jakieś działań, zmienność, czasami agresywne odpowiadanie i pisanie o posłe rzeczy, no to mnie trochę razi, bo myślę, że nie w ten sposób powinien polityk działać, ale nawet człowiek, więc to też powinien troszeczkę przystopować w niektórych swoich wypowiedziach.
Artysta Paweł Kukiz, jego piosenki kiedyś trafiały do pani?
No trafiały, bo jednak znalazłam się w tym ruchu i byłam naprawdę zaangażowana i chciałam walczyć o zmiany w Polsce. Widać, że nie idą, Paweł jakby się troszeczkę zagubił w tym wszystkim i nie do końca działa tak, jak powinien. No, przede wszystkim no, ludzie, którzy w jego otoczeniu czasami funkcjonowali, no myślę, że to nie są ludzie, z którymi powinien pracować.
Ale już pani nie chce walczyć o zmiany w Polsce? Już te hasła, z którymi Paweł Kukiz szedł do wyborów parlamentarnych, czyli taka głęboka reforma państwa, jednomandatowe okręgi wyborcze, to pani też porzuciła, czy nadal tak pani myśli, że to jest dobre rozwiązanie?
Raczej na pewno zrozumiałam troszeczkę system, dlatego że człowiek na samym początku, bo wiadomo, każdy chce głosować na człowieka i to jest bardzo istotne przesłanie i ja chciałabym, żeby faktycznie tak wyborcy mieli taką możliwość. Ale system jednomandatowy naprawdę nie jest systemem doskonałym również i poznając systemy różnego rodzaju wyborcze i znając zagrożenia, jakie z tego wynikały, chociażby w mieście, w którym mieszkam, w Bełchatowie, były do miasta dokładnie Jowy i wynika z nich, że nie do końca głosowało się tak, jakby się chciało, bo ten kandydat był tylko jeden, nawet jeżeli chciałabym głosować na dane ugrupowanie, na daną grupę osób, a jest wystawiona osoba w moim tym małym okręgu, osoba, której nie do końca chciałabym na nią głosować, no to tworzy po prostu konflikt. No, nie jest to wybór tak naprawdę do końca własny, że chciałabym, żeby ta osoba funkcjonowała i tworzy to takie różne dziwne sytuacje, no niestety.
Powiedziała pani, zrozumiałam system, ten system funkcjonowania polskiej polityki, to jaki to jest system? Jakby pani go nazwała?
Znaczy, może nie do końca jest idealny i to też trzeba mieć świadomość, ale
system, na czym on polega? System polskiej polityki, gdy tak jest się w środku, w parlamencie, za zamkniętymi drzwiami, obraduje, podejmuje decyzje, to jaki ten system jest? Jest jakiś?
Powiem, że w Sejmie praca jest naprawdę specyficzną pracą i nie do końca jest pracą taką, że jednostka i pojedyncza osoba ma możliwość wpływu na jakiekolwiek uchwały. Oczywiście można rozmawiać i walczyć o swoje przekonania, ale nie zawsze jedna osoba czy tam dwie osoby są w stanie przebić głowę murem. Mur głową. O.
Mur głową, ale jest jakieś wyobrażenie na temat polityki i tego, jak funkcjonuje Sejm. I co w tym wyobrażeniu się zmieniło, kiedy pani już od kilku lat jest przy ulicy Wiejskiej, to jest pani miejsce pracy?
Na pewno myślałam, faktycznie osoba, która jest na zewnątrz i nie ma kontaktu z Sejmem bezpośredniego, też nie ma wśród swoich znajomych osób, które obejmowały takie stanowisko, czyli mandat sejmowy. Na pewno wyobrażenie jest troszeczkę inne. No, ja przyszłam całkiem, jak to się mówi, z rynku. Pracowałam wiele, wiele lat w banku, byłam dyrektorem oddziałów bankowych, jak również ostatnie czasy pracowałam w rachunkowości, czyli jestem ewidentnie ekonomistą. Praca w Sejmie na zewnątrz wyobrażałam sobie całkiem inaczej. Na pewno myślałam, że każdy poseł pojedynczy ma bardzo duży wpływ, jeżeli chodzi o pracę w Sejmie. Owszem, ma wpływ na swój region, musi dużo walczyć, ale na pewno musi być to więcej osób, żeby faktycznie jest
większość stanie parlamentarna.
Dokładnie.
Ale jak przyjeżdża zmienić pani do domu i opowiada o tym, co dzieje się w Sejmie, to inaczej pani opowiada niż w studiu radiowym. I jak?
Powiem tak, no w domu staram się jak najmniej rozmawiać o pracy parlamentarnej, bo po prostu tak czasu mam mało, że chciałabym się skupić niestety, ale albo stety na tylko i wyłącznie rodzinie, więc staram się też być normalną matką, robiącą zakupy, normalną matką, która sprząta, normalną matką, która gotuje i zajmuje się po prostu swoimi dziećmi.
Krzyczy pani na dzieci? Odreagowuje pani w domu to, co dzieje się w Sejmie? Gdzie jest bardziej nerwowa atmosfera, w domu czy tutaj przy ulicy Wiejskiej?
Znaczy tutaj przyjeżdżając na obrady jakiejkolwiek komisji, człowiek nie ma czasu na emocje. Na pewno praca, którą ja wcześniej wykonywałam, czyli pracując w banku, była, uważam, bardziej nerwową pracą. I tutaj też człowiek już jest troszeczkę obyty z tym stresem, więc też do tego wszystkiego inaczej podchodzi. Oczywiście jak się człowiek angażuje w jakiś temat, to bardzo się denerwuje, jeżeli faktycznie szuka sprzymierzeńców w tym temacie, żeby działać, żeby pracować, żeby kogoś przekonać do swoich pomysłów, no jest to czasami irytujące, jeżeli faktycznie ktoś nie chce słuchać, ale no dużo pracy to daje, ale też satysfakcji, jeżeli się faktycznie już uda.
A myśli pani o jakimś, co pani by chciała osiągnąć w parlamencie? Czy jest coś, o co pani szczególnie walczy?
Raczej są działania, które ja mam bardziej w swoim okręgu. No oczywiście tutaj komisja jest bardzo ważnym też elementem walki o to, żeby faktycznie ta dziura była jak najmniejsza i żeby tych pieniędzy wpływało do budżetu jak najwięcej, no ale mam również w swoim okręgu wiele działań, które chciałabym tutaj uskutecznić. No na przykład jest kopalnia Złoczew, która chcielibyśmy, żeby po prostu powstała, bo jest bardzo istotna dla mojego okręgu. W tej chwili mam projekt podziału gminy Kleszczów na pozostałe gminy, więc też chciałabym, żeby te pieniądze wpływały.
Najbogatsza gmina w Polsce.
Dokładnie. Trochę mnie nie lubi, nie ukrywam, dlatego że chcemy troszeczkę odłączyć część elektrownianą od ich terenu, żeby faktycznie pozostałe gminy naszego powiatu bełchatowskiego mogły również korzystać z dodatkowych pieniędzy i żeby mogły się rozwijać, może nie aż na takim wysokim poziomie, jak oczywiście w gminie Kleszczu, bo tam to jest troszeczkę jednak inaczej. Tam świat troszeczkę inaczej wygląda.
Jak wygląda ten świat w gminie Kleszczów? Czym różni się gmina Kleszczów od reszty Polski?
Na pewno warunkami. Są niesamowite warunki i przejeżdżając tam widzi się bardzo duży przepych.
Ale są i palmy rosną przy ulicach. Był taki burmistrz kiedyś, który w Kraśniku posadził palmy przy takim sztucznym zbiorniku. W Kleszczowie też są palmy, autostrady, tunele, chodniki, które same chodzą, sklepy, które otwierają się drzwi same i
Znaczy drzwi same to w tej chwili to się wszędzie, więc, tak. Więc tutaj akurat nie ma jakiegoś tam innego. Ale
na zasadzie sezamie otwórz się i wtedy...
Raczej na pewno aż takich takich rzeczy tam nie ma, ale na pewno, o czym mogę wspomnieć, no są ścieżki rowerowe do pola, gdzie rolnicy jeżdżą swoim sprzętem i mogą z tego korzystać. Każdy ma podłączenie całego systemu, żeby móc wybudować dom za darmo. No. Udogodnienia w szkołach, jakość szkoły, gimnazjum czy podstawówki dla dzieci jest niesamowite. Przedszkole, które w tej chwili zostało wybudowane, koszt takiego przedszkola, takie słuchy do mnie doszły, że było około 20 milionów, gdzie w Warszawie najlepszej jakości przedszkole kosztuje wybudowanie 9 milionów, więc widać tą dysproporcję.
A drogie są domy w Kleszczowie?
Powiem tak, że poziom domów i kupowanie działki jest na poziomie bełchatowskim, więc nie są jakieś takie dysproporcje bardzo duże. No dużo chętnych i z Bełchatowa i okolic ludzi faktycznie wyprowadziło się do Kleszczowa, korzystając z tych udogodnień, ale również funkcjonowania gminy, bo mają możliwość w bardzo tanim zakupu fotowoltaicznych baterii chociażby, czy podłączeń różnych, czy tańszego internetu. No jest dużo rzeczy, które faktycznie mieszkańcy korzystają i dużo chętnych jest, żeby tam po prostu zamieszkać.
A Bełchatów jest dobrozmianowy czy opozycyjny? Na kogo mieszkańcy Bełchatowa wolą głosować?
Raczej jest bardziej dobrozmianowy, ale powiem szczerze, obecne wybory były bardzo specyficznymi wyborami. Dlatego, że tych kandydatów dobrej zmiany mieliśmy, którzy idą, może są bardziej w tym kierunku ukierunkowani, było tak dużo, że myślę, że mieszkańcy nie do końca wiedzieli, kto jest tą osobą rekomendowaną. Po drugie, no co jest ważne, no na pewno jest osoba, która wygrała, jest bardziej faktycznie dobrozmianowa niż nie jest, chociaż nie miała rekomendacji Prawa i Sprawiedliwości, jeżeli chodzi o wybory samorządowe.
Pani startuje w wyborach europejskich?
Nie mam takich planów.
Bardzo, albo nie chciałaby pani jeździć do Brukseli? Tam też jest ładnie.
Ale wolę zostać na swoim lokalnym rynku i pierw zrobić jak najwięcej dobrego dla Polaków, dla swojego okręgu, a dopiero ewentualnie, jeżeli docenią to mieszkańcy i faktycznie, to wtedy mogę się rozwijać. Ale myślę, że na chwilę obecną dużo mam jeszcze tutaj do zrobienia.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Małgorzata Janowska, Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości, członek Sejmowej Komisji Śledczej do spraw wyłudzenia VAT. Postscriptum było dłuższe właściwie niż rozmowa na temat Komisji Śledczej. Ja miało być niewinnie, bo chciałem po prostu zapowiedzieć piosenkę Pawła Kukiza, taką piosenkę, która nie znalazła się na płycie, bo to jest piosenka polityczna i polityczna muzyczna wypowiedź Pawła Kukiza. Proszę bardzo posłuchać.